gościem poranka wnet jest pan Ireneusz Raś, poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Kiedy Platforma Obywatelska przestanie być totalną opozycją?
Ona już dawno przestała być totalną opozycją. Myślę, to jakaś taka naklejka stara, która została przyklejona. Jest opozycją stanowczą. Nie akceptujemy pewnych rzeczy, które robili przez ostatnie 4 lata sprawujący władzę. I dlatego byliśmy zdecydowaną opozycją. Totalną. No to taki kiedyś taka figura, którą powiedział Grzegorz Schetyna, która jakby została przyklejona do nas. Na dłuższy czas, niepotrzebnie.
Ale totalność polega na tym, że właściwie żaden z projektów Prawa i Sprawiedliwości, albo nawet nie ma cienia podejrzenia polityk Platformy Obywatelskiej. Przynajmniej jest takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość chce coś dobrego dla Polski zrobić, że intencją rządu nie jest budowanie państwa autorytarnego, tylko intencją rządu jest budowanie przyzwoitej demokracji. Takiego podejrzenia w głowach polityków Platformy Obywatelskiej nie ma.
Znaczy nie. Jeżeli chodzi o analizę tego, co się przez ostatnie 4 lata działo, to trzeba powiedzieć jasno. Nie jesteśmy totalną opozycją, ponieważ wiele projektów ustaw przyjmowaliśmy wspólnie z rządem. Tych takich bieżących, dotyczących funkcjonowania państwa. Natomiast te, które miały ten wymiar zmieniający nawet te fundamenty konstytucyjne państwa, no to tutaj był głęboki sprzeciw, żeby zmieniać konstytucję zwykłymi ustawami, żeby doprowadzać bez konsultacji szerokich takie generalne zmiany. Nie mówię tylko o sądownictwie, to można powiedzieć zamach na finanse samorządów. Przecież ocenijmy to, że po 89 roku reforma samorządowa, którą akceptowały do tej pory wszystkie ważne ugrupowania, ona się opierała na decentralizacji finansów publicznych. A PiS zatrzymał to. Dziś samorządy mają z tym problem, ponieważ mają straty na środkach, na swoje podstawowe cele dla mieszkańców.
To jest tak, że informacje, które mamy w codziennych gazetach albo codziennej interpretacji tego, co robią sądy, choćby ostatnie wyroki w stosunku do jednej z warszawskich kamienic, ale nie tylko, pokazują, że głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce potrzebna. Tak jak był kiedyś film na temat pewnej krakowskiej firmy, który pokazywał patologię układu władzy, w którym uczestniczą sądy. Na tym filmie, na premierze tego filmu był i pan Schetyna, i pan prezydent wtedy Bronisław Komorowski, i obaj wyszli i powiedzieli: tak, tak dalej być nie może, potrzebujemy głębokiej zmiany systemu sądownictwa. Platforma Obywatelska 8 lat rządziła i nic.
To nie jest prawda, że nic. Ja uważam, że każda ekipa dotychczas rządząca, oczywiście możemy oceniać w jakim procencie skuteczniej, ale przeciwstawiała się tym patologiom. I to jest naturalna rzecz, panie redaktorze. Nie możemy powiedzieć, że dlatego, że znajdziemy jakiegoś jednego niegodnego księdza, to ja mam przestać być katolikiem, tak? Albo dlatego, że znajdę jednego nieuczciwego sędziego, to ja muszę cały system rozwalić. I co potem? PiS jest doskonały, panie redaktorze, w tym, żeby coś rozwalić. Tylko tu chodzi o budowanie państwa. I dlatego ja...
A nie jest tak, to muszę
to
trochę...
To jest moje zdanie i proszę bardzo dopytać.
To z kolei, czy nie rozwalała państwa przypadkiem Platforma Obywatelska w końcu?
Nie.
W tym momencie, kiedy ukazały się taśmy, słynne taśmy Sowa i Przyjaciele, przecież pokazywały, w jaki sposób politycy Platformy Obywatelskiej podchodzą do rządzenia. To była kraina cygar i wina, taki był tytuł w Gazecie Wyborczej ostatnio. Cygara, wino i rozdawanie między sobą rozmaitych rzeczy. I tak wyglądało państwo Platformy Obywatelskiej, dlatego przegrała wybory.
Panie redaktorze, zapewniam pana, że cygara i wina pojawiają się we wszystkich salonikach i klubach politycznych. To nie jest nic złego, że ktoś pije wino, bo na całym świecie piją wino. Natomiast język był oczywiście niedostateczny, ale mieliśmy przez te 4 lata dostatecznie też wiele przykładów takiego języka barbarzyńskiego ze strony dziś rządzących, panie redaktorze.
Nie o słowa brzydkie, nie o cygaro i wino, tylko o meritum,
ale
tak?
Ale o meritum też te niektóre przykłady z ostatnich 4 lat pokazywały, że ten obóz PiSu, dziś rządzący, jest obozem też co najmniej nadpsutym od strony języka i traktowania państwa. Ja powiem tak, kompetencje niektórych ministrów uważam, że są mizerne i ja nawet kiedyś powiedziałem w takiej debacie, bo dziś nikt nie krytykuje 500+ i pewnych transferów socjalnych dla tych najbardziej potrzebujących, również w Platformie, choć nie przebijamy się z tym, ponieważ wszyscy chcą nas zagłuszyć, szczególnie w mediach publicznych, że my chcemy coś zabrać. Nie chcemy. To, co było dane, nie będzie odebrane. Natomiast chcę powiedzieć tak, że tymi transferami, szczególnie 500+, co rzeczywiście udało się rządzącym, no kupili sobie trochę bezkarność, ale mam nadzieję, że nie bezkarność taką publiczną i ci dziennikarze, którzy roztropnie potrafią pokazywać i dokonania rządzących i ich potknięcia, że dostrzegają to.
To też powołam się na dziennik Rzeczpospolita, czyli niepubliczny dziennik, właściwie, gdyby powiedzieć, sprzyjający opozycji.
Nie.
Takie zabarwienie.
Panie redaktorze.
Sprzyjający opozycji, choć starający się tak być bliżej centrum, tak? Bliżej wyważony. Być wyważonym dziennikiem. Taki podsumowanie obietnic wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość, obietnice wyborcze 31 miliardów. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska 45 miliardów, czyli o kilkanaście miliardów złotych więcej obietnic wyborczych. No i co?
Wie pan co? No i co? I mam nadzieję, że w najbliższym czasie, bo będziemy mieć po raz pierwszy taką sytuację, że jako opozycja będziemy liderem tej opozycji w Senacie, że będziemy mogli te nasze obietnice realizować poprzez inicjatywy ustawodawcze senackie.
Nie, taki to jest... będzie pukanie. Większość nie. I rządzi, nie. Rządzą ci, którzy mają większość w Sejmie.
Oczywiście,
mogą, można dowolne rzeczy przegłosować.
Panie redaktorze, ale ustawa senacka będzie debatowana w polskim parlamencie i wtedy będziemy pokazywać, skąd pieniądze. A rządzący, jeśli będą odrzucać, będą musieli powiedzieć dlaczego. I to będzie prawdziwa debata, bardzo ważna dla Polski. Poczekajmy na ten czas.
To będzie ciekawa kadencja dla dobrych polityków. To może się okazać, że to jest paliwo, które wlewane jest do baku Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli to będzie dobra ustawa, jeżeli będzie wiadomo, jakie finansowanie, to przegłosuje ją większość rządzącej. Będzie to na chwałę premiera Mateusza Morawieckiego. Nie będzie panu smutno z takiego powodu, jeżeli w ogóle będzie taka ustawa.
Jeżeli będę w stanie z moimi kolegami przekonać do dobrych rzeczy pana Morawieckiego, no to wie pan, do Częstochowy na kolanach.
Ale czy w drugą stronę jest to możliwe? Bo kiedy mówię totalna opozycja, PiS mówi tak, przeliczmy wybory do Senatu w takim i takim okręgu. I jakie jest echo ze strony Platformy Obywatelskiej? Chcą zniszczyć demokrację. Duże słowa są używane.
Są grube słowa, bo to jest bez precedensu działanie.
Wiemy, po co były przeliczane wybory w Polsce.
Oczywiście, ale wiemy, czemu ma to służyć, że szukane są słabe punkty w Senacie, żeby wyciągnąć jednego, drugiego senatora, żeby tą większość w Senacie uzyskać. Przecież były, powiem tak, trochę biblijnie świadectwa niektórych senatorów elektów, którzy mieli wprost propozycje. Nie chcę nazywać ich propozycjami korupcyjnymi, ale niegodne propozycje, żeby porzucili obóz i przyłączyli się do tak zwanej dobrej zmiany. No przecież to jest nie... Wiemy, że w polityce do tego dochodzi, tak? Śląskie wybory samorządowe pokazały tak zwany syndrom jednego radnego, który się nazywa Kałuża. Można to przytoczyć, bo to fakt. Przeszedł z Koalicji Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości i tak się stała większość dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc my trochę jesteśmy przez te 4 lata nauczeni pewnych działań Prawa i Sprawiedliwości, które są działaniami, powiedzmy, niestandardowymi w demokracji. I tego się obawiamy, żeby nie było manipulacji.
Ale,
dlatego podnosimy twardo ten problem.
Ale to jest tak. Wszystko,
nie mamy zaufania do tej izby sędziów.
Wszystko jest w ramach reguł demokratyczne. Wszystko jest w ramach ordynacji wyborczej. Platforma
Oczywiście.
Obywatelska też mówi, tu przeliczmy, tu zobaczmy. Tak? Konfederacja tak samo podważa. No, czyli reguły są zachowane. To dlaczego mówić z takiej górnej półki? Dlaczego nie wierzyć? Sędziom nie wierzyć?
Wie pan,
to
co?
Panowie mówili zawsze, że sądom należy wierzyć, a teraz nagle nie należy wierzyć.
Panie redaktorze, trzeba wierzyć sądom, natomiast wiemy, że pewne tak zwane reformy Ziobry dokonały pewnych korekt, że mogą tam być sędziowie, którzy są sprofilowani politycznie, czego nie było po 89 roku. Uważam, mimo wszystko byli słabi sędziowie, pan redaktor o tym mówił, ale nie dzieliliśmy ich na tych gotowych działać dla jednej partii politycznej. Tu się obawiamy, dlatego o tym mówimy, panie redaktorze.
To właśnie tego jest teza, która wymagałaby udowodnienia, bo moim zdaniem
ale
bardzo
ma pan
wątpliwa.
Rację.
Był układ zamknięty w sądach.
Nie było układu zamkniętego, bo trzeba powiedzieć tak, no chyba, że sędziowie się sami zamknęli. To trzeba było robić inne reformy. Ja nie jestem przeciwnikiem reform w obszarze sądownictwa, ale jednak te reformy spod znaku Zbigniewa Ziobry, no nie mam do tego zaufania.
Bo nie ma pan zaufania do Zbigniewa Ziobry.
Jestem posłem z Krakowa.
Jest pan, no i co z tego?
Tam chyba się lepiej znamy. Z lokalnego podwórka.
A co się na tym lokalnym podwórku Radiowej Stolicy dzieje takiego?
Zawsze Zbigniewa Ziobry mogłem trochę podglądać z bliższa. Był taki czas.
No i?
No i dlatego takie moje zaufanie oszczędne w tym kierunku. Ale tak jak mówię, no generalnie można się zgodzić, że instytucja odwołania wyborczego czy protestu jest wpisana w kanon konstytucyjny, więc nie ma tutaj nic złego. Natomiast uważam, że strzelanie do Senatu dzisiaj jest strzelaniem celowym i wychodzi z Warszawy, a nie od dołu, bo odwołania powinny płynąć od dołu, od kandydatów.
Nie, to jest takie, panie senatorze, przecież wiadomo, gdzie się przeprowadza, gdzie są liderzy, kto podejmuje decyzje. No patrzy się i oczywiście Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby zyskać 50% w Senacie. I to jest oczywiste tylko tyle, że są metody dostępne. No tak jak w szachach. Jeżeli ktoś robi komuś szacha zgodnie z regułami, to nie można powiedzieć, jesteś podstępny, nie powinieneś mi zrobić szacha, ty nie powinieneś ruszyć się tym konikiem, akurat tylko laufrem. No tak się nie mówi, no bo są reguły określone.
Tak, ale tak jak mówię, nasze doświadczenia przez te 4 lata wskazują, że PiS może sięgnąć po narzędzia niedemokratyczne, a w tym wypadku byłoby to naprawdę naruszenie reguł już ostatecznie państwa demokratycznego. Tak uważam.
Ale jakie doświadczenia i jakie reguły niedemokratyczne? Popatrzmy na wybory.
A to też popatrzmy na powody tego przeliczenia powtórnego. Ja mam nadzieję, że...
Głosy nieważne.
Są głosy nieważne, ale już wiemy.
3000 głosów nieważnych.
Że 3000 głosów nieważnych. Natomiast wiemy, że w każdym z tych okręgów, które są podważane przez Prawo i Sprawiedliwość, odsetek tych głosów nieważnych jest dość podobny do w całej Polsce. Więc tu jest pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza dość czytelne te druki zrobiła, czy nie? Czy dobrze wyedukowała wyborców, czy nie? Niestety z tym mamy problem, bo my ścigamy się o wyniki wyborcze, a nie wykonujemy podstawowej pracy, żeby pokazać ludziom, jak prawidłowo można zagłosować.
No, to jest najprostsze i najbanalniejsze głosowanie.
Dla mnie proste. Nie, dla pana proste, ale jak widać dla ludzi...
Dla milionów ludzi proste, dlatego że odsetek głosów nieważnych był najmniejszy w tych wyborach. No, trzeba było postawić dwa krzyżyki. Jeżeli ktoś nie potrafi postawić w rubryce dwóch krzyżyków, to nie uczestniczy w systemie demokratycznym. No bo jak inaczej to nazwać? No nie można prostszych rzeczy robić. Przecież system demokratyczny już nie jest dla kogoś, kto krzyżyka nie potrafi postawić.
Panie Krzysztofie, ma pan rację. Tylko weźmy pod uwagę, że do tych wyborów poszło bardzo dużo osób i z tego się cieszymy oczywiście, że frekwencja była wysoka. W związku z tym poszły też osoby, które dawno nie były na głosowaniach, tak? Albo robią to incydentalnie. Może tu jest powód. Ja mówię, trzeba edukować. To, co jest proste, nieraz jest skomplikowane. Dla mnie uznaję te wyniki wyborów i tyle. Nie są one dla nas też zwycięskie. Też byśmy mogli szukać pewnych wybiegów, ale uważam, trzeba te wybory przyjąć i starać się budować coś wspólnie, jeśli się da.
Ale to jest tak, że istotą demokracji są wolne wybory. Tak. Jeżeli gdzieś są przeprowadzane wolne wybory w sposób uczciwy i transparentny, to oznacza, że system demokratyczny funkcjonuje bardzo dobrze. To dlaczego opozycja ciągle mówi, czy czytamy w gazetach związanych z opozycją, system autorytarny nam grozi. Jak nam grozi, skoro po 4 latach wzorowo wybory zostały przeprowadzone? Nie ma takiej możliwości.
Panie Krzysztofie, system autorytarny nam grozi, dlatego że wiemy, że w państwie de facto jedna osoba rządzi wszystkimi, że pan premier Morawiecki ma niewiele do powiedzenia, pan prezydent jest, ktoś się śmieje notariuszem. Coś w tym jest, dlatego to nie działa. I uważamy, że to, że mamy wolne wybory i opozycja ich w jakiś sposób nie podważa, to dobrze. No to jeszcze jakby...
To powinno się cieszyć i chwalić demokrację. Pójść do Brukseli i pochwalić polską demokrację. Powiedzieć, panowie, no uczcie się od Rzeczpospolitej i od rządzących Rzeczpospolitej.
Ale nie róbmy jak z tego, powinien... nie róbmy z tego, panie redaktorze, nadzwyczajnej sprawy. To jest to, o co walczyli nasi ojcowie. Walczyła Solidarność. Do czego wzywał chyba osoba, którą wszyscy uznajemy za autorytet, Jan Paweł II. Żeby tu była demokracja. I to w tym standardzie te wybory zostały przeprowadzone i chwała za to. Ale to nie róbmy z tego nadzwyczajnej rzeczy. No to, jest coś, co zostało nam dane. Oczywiście nie w tej atmosferze rządów Prawa i Sprawiedliwości wszyscy patrzą sobie na rękę z podejrzeniami. I stąd też te dywagacje polityków odnośnie tych odwołań kierowanych z Nowogrodzkiej.
Ale, ci,
którzy przegrali, tylko było to zlecenie znowu partyjne.
No ale przecież to tak jest. No, tak. Donald Tusk był liderem partii, w której pan jest. Też to, co mówił, było dla wszystkich najważniejsze i też wiemy, w jaki sposób rządził. To wynika i z charakteru Donalda Tuska.
Że rządził lepiej, panie redaktorze.
Myślę, że mówienie z powodu tego, że partia polityczna ma swojego lidera, mówienie o tym, że grozi Polsce system, przewidywanie, że grozi na przykład system autorytarny, jest nie tylko przez analizę, nieprawdziwe po prostu, nieprawdziwe.
Ja się z tym nie zgodzę. No, pan redaktor tak uważa.
Ja tak.
Pozostaniemy przy swoim pewnie, ale będę pana przekonywał.
Pana będę również przekonywał do tego, bo co do jednego chyba pan jest przekonany, że ta dyskoteka, która była pod oknem na ulicy Franciszkańskiej 3, zorganizowana przez sympatyków ruchu LGBT, była czym? Właściwie jak? Co pan o tym sądzi? 16 października.
Ja jestem przeciwnikiem tego typu happeningów w takich miejscach, które sam jako młody człowiek, nie chcę powiedzieć, wychowywałem się w cieniu tego okna, a można powiedzieć, nie może nie w cieniu, tylko w blasku tego okna. Staram się zawsze podkreślać, mimo że nie wszyscy to chcą cytować po prawej stronie dziennikarskiej, jestem pokoleniem JP2. I mi się takie w tym miejscu happeningi nie podobają.
No to...
A natomiast nie chcę też być tutaj adwokatem, ani też nie chcę oceniać niektórych wystąpień arcybiskupa krakowskiego. Nie chcę, odstępuję od tego.
Ale może pan ocenić te wystąpienia, które kiedyś były na Uniwersytecie Warszawskim, taki atak na Kościół katolicki w obecności Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny. To może pan ocenić
tak,
jako pokolenie?
Oceniam absolutnie źle ten pan, nie wiem, był na spotkaniu, które było czemu innemu poświęcone i nagle zaczął robić swój PR. No, na szczęście O nim było głośno tylko przez miesiąc i ślad po nim zaginął. Przynajmniej nie odczytuję teraz nowej aktywności tego pana.
Ale czy nie jest tak, że z punktu widzenia kogoś, kto identyfikuje się z pokoleniem JP2, że Platforma płynie po drugiej stronie, tak? Po stronie tej, która mówi o ślubach homoseksualnych, która mówi o tym wszystkim, o czym mówił Jan Paweł II, cywilizacja śmierci.
Nie zgodzę się. W Platformie jest bardzo duży obóz osób, które jakby chcą budować pewne sprawy w oparciu na tych wartościach. Te wartości są bliskie. Nigdy od tego Platforma za daleko nie odpłynęła, chociaż przypisuje się jej taką łatkę.
Jak będą wybory prezydenckie, o których się mówi, że teraz są najważniejsze, no to będzie takie pęknięcie. Będzie obóz prawej strony reprezentowany przez prezydenta Andrzeja Dudę i obóz drugiej strony, który też będzie miał jednego reprezentanta.
Ja bym nie zawłaszczał sobie wartości tylko i wyłącznie dla obozu pana Dudy. Ponieważ to jest nieprawda. Do kościoła chodzą ludzie, którzy głosują na rozmaite ugrupowania. Szczególnie na Platformę, według mnie, to jest spory odsetek wyborców, którzy chodzi do kościoła, praktykuje i chce być w tym kościele. Nie wyrzucajcie tych ludzi z kościoła katolickiego. Mówię to do hierarchów i mówię też do dziennikarzy, którzy chcą tak... No może nawet nie do dziennikarzy, tylko do polityków PiSu, dla których ten podział staje się podziałem dla wykorzystania tego swojego celu partyjnego. Ja się z tym nie zgadzam. Również jako polityk, który od lat obserwuje to, co się dzieje na scenie politycznej, i ten podział jest nieprawdziwy. W Platformie jest bardzo wielu katolików, polityków, którzy pewnych zasad przestrzegają.
Ale to jest prawda i nie mówiłem, że obozem kościoła katolickiego jest obóz prawej strony reprezentowany przez Andrzeja Dudę, tylko będzie podział, taki zwykły polityczny podział, no bo żeby kandydat opozycji wygrał wybory, to musi powiedzieć elektoratowi z lewej strony, ja jestem twój, tak? A jeżeli powie temu elektoratowi, to musi przekroczyć przez granicę, którą określają katechizm kościoła katolickiego. On musi to zrobić i powiedzieć, tak, będę chciał aborcji na życzenie, tak będę chciał ślubów homoseksualnych.
Nie musi tak mówić. Według mnie w tych wyborach, oczywiście pewnie w drugiej turze dopiero, zostanie pewien pod rozwagę, będą dwa projekty personalne. Tak? Będzie najprawdopodobniej pan Andrzej Duda, który będzie chciał takiego podziału, jak pan redaktor mówi, o czym też mówiłem wcześniej.
Mówi, chcemy budować wspólną Polskę, on chce być kandydatem również pana.
No, on też będzie...
Może pan zagłosuje na
Andrzeja. On też będzie mówił do lewicowego elektoratu. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wielu dawnych sympatyków SLD jeszcze w 2015 roku i w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowało na ekipę Prawa i Sprawiedliwości. To ciekawe przepływy, które w ostatnich latach miały miejsce na scenie
politycznej.
Elektorat
socjalny, ale nie ideologiczny.
Wie pan co, ale w drugim rzędzie też ideologiczny, także tutaj...
Musimy, przepraszam, ale...
Szkoda.
Bo ja też żałuję, jest godzina 8:40 tylko,
miło, debiut w tym radiu, także wszystkich mieszkańców wnet. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości na zakończenie. Donald Tusk czy pani Kidawa-Błońska? Pan jest w którym obozie?
Ja uważam, że kandydować powinien Donald Tusk i chętnie pomógłbym mu w tych wyborach. Uważam, że dla Polski to najlepszy wybór, ponieważ wiąże się też z wielkim potencjałem, który w polityce zagranicznej może dać nam Donald Tusk.
Jeszcze jedno pytanie. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, tak czy nie?
Ja z rozmysłem uważam, że Grzegorz powinien podać się do dymisji.
Dziękuję za rozmowę. Ireneusz Raś, polityk i poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa, był gościem Poranka Wnet na Zegarze. Już zrobiła się 8:41.